będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa gościem moim jest pan Adam Budek, psycholog społeczny. Panie Adamie, czy pan mnie słyszy?
Słyszę głośno i wyraźnie. Szczęść Boże.
Pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. Temat, który dzisiaj panu zaproponowałam, to edukacja dziecka w rodzinie wobec ataków na Kościół katolicki. Panie Adamie, no wszyscy wiemy, że sytuacja w naszej ojczyźnie związana z atakami na Kościół katolicki, to co obserwujemy na co dzień, to jest to niszczenie pomników, świątyń czy płyt nagrobnych na cmentarzach, a także profanacji wszelkich miejsc przeznaczonych do wykonywania praktyk religijnych, to budzi ogromny niepokój. No, ta sytuacja jest bardzo zatrważająca. To, co tak bardzo boli Polaków, to próby wręcz takiego poniewierania, szargania wizerunków świętych, w tym ostatnio bardzo takie zmasowane, panie Adamie, ataki na naszego największego rodaka, świętego Jana Pawła II. To są oczywiście takie wielkie niedorzeczności. Ja bym powiedziała wręcz ohyda. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że z takim pytaniem mogą zwracać się do rodziców dzieci przychodzące do domu ze szkoły. Jeżeli jest to nastolatek, no to ta rozmowa może się w jakiś sposób ukierunkowywać ze strony pytań tego dziecka. A jeżeli są to małe dzieci, które nie pamiętają tej pięknej postaci naszego rodaka wraz z jego ewangelicznym nauczaniem, no to te dzieciaczki są zupełnie takie zdezorientowane, tak? Ja myślę, że to nawet łagodnie sformułowałam. One są po prostu demoralizowane kłamstwem. O, tak bym to ujęła. Z ulicy, z mediów, no i niestety czasami też ze szkoły. Zatem moje takie zasadnicze pytanie do psychologa społecznego, jeszcze tutaj dodatkowo, czy jest szansa na przywrócenie tym dzieciom dostępu do prawdy, poznania tych rzeczywistych wartości? No i teraz ja bym chciała zapytać się, czy jest szansa na to, aby w rodzinie przywrócić dzieciom ten dostęp do prawdy i jak to robić, panie Adamie?
No na wstępie to tak zapytam, którym dzieciom, czy tym, co rozpowszechniają tego typu nieprawdziwe informacje, te bzdury oraz te manipulacje z niektórych mediów płynące, czy tym dzieciom, które chcemy ochronić, ponieważ wie pani, tu jest...
Ja myślę, panie Adamie, że może jakby nam czasu starczyło, to jednym i drugim, bo te dzieci, które zasłyszały coś, mogą też przekazywać innym i to może być taka reakcja powiązana. Więc może pierw tym, które są dezorientowane, tak? A potem zechciałby pan się ustosunkować do tych, które również uczestniczą w tych akcjach.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o te zdezorientowane, te, które pochodzą z takich domów wierzących, prawda, albo przynajmniej jeżeli nie wierzących, no to takich tolerancyjnych, no to przede wszystkim nie okłamujemy dzieci. To jest pierwsza sprawa, bo czasami słychać różne komentarze, że tym młodym ludziom to się w głowach poprzewracało i takie głupoty opowiadają, a to nie jest do końca prawda. To nie jest tak, że komuś się w głowach poprzewracało, tylko chodzi o to, że to są świadome ataki na Kościół i tak trzeba dzieciom tłumaczyć. Oczywiście zupełnie inaczej wytłumaczymy sytuację dziecku z trzeciej, czwartej klasy, a zupełnie inaczej wytłumaczymy nastolatkowi. Jeżeli dziecko ma powiedzmy te 16-17 lat i na przykład na lekcjach historii miało coś o ideologii marksizmu, miało coś o rewolucje bolszewickie i tym podobne, no to takiemu dziecku, prawie dorosłemu, możemy wytłumaczyć, co nie to o ideologiach antykultury, o ideologiach marksizmu, na czym to polega i co mają z tym wspólnego ataki na Kościół, bo to jest rzecz fundamentalna. Natomiast dziecku, które ma powiedzmy 10, 11, 12 lat, no nie będziemy w ten sposób tłumaczyć, ale to nie oznacza, że trzeba dziecko okłamywać. Chodzi o to, żeby dzieci muszą być świadome tego, że Kościół katolicki ma swoich przeciwników i że te rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Po prostu dziecko musi być tego świadome. Dziecku w odpowiednim wieku możemy te pewne treści już tłumaczyć. Ja tutaj zawsze polecam książkę pana Krzysztofa Karonia, Historia antykultury. Jest jeszcze w internecie bardzo dobry portal pana Jakuba Zgierskiego, nazywa się Młot na marksizm i po prostu ci panowie bardzo dokładnie tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi w bardzo taki jasny i przystępny sposób.
Może by zechciał pan jeszcze powtórzyć te dwie pozycje. Historia antykultury.
Historia antykultury, autorem tej książki jest pan Krzysztof Karoń, natomiast portal internetowy Młot na marksizm, ten autorem i prowadzącym tego portalu jest pan Jakub Zgierski.
Dziękuję bardzo.
To serdecznie polecam. Natomiast oprócz tego, że wytłumaczymy dzieciom, na czym to polega i o co tutaj chodzi, no to jeszcze trzeba tych dzieci nauczyć, jak sobie z tym wszystkim radzić. Nieco trudniejsza. Dzieci trzeba uczyć asertywności, czyli wyrażania swojej opinii, czyli jawnego niezgodzenia się, ale też trzeba wytłumaczyć, jaka jest tak naprawdę diagnoza tego, co się dzieje wśród nastolatków, a diagnoza jest taka, że te dzieci po prostu nie mają pojęcia, o czym mówią i bardzo, bardzo duży wpływ jest na manipulację w dzisiejszych czasach. Dzisiaj młodzi ludzie nie mają tego nawyku, żeby na przykład informacje weryfikować albo potwierdzać. To jest takie społeczeństwo takie memowe, czyli znajdzie jakiś mem w internecie, czyli jakiś obrazek z jednym zdaniem, jakimś fajnym, chwytliwym dla niego hasłem, on klika udostępnij i to idzie w świat. To jest dokładnie ten sam mechanizm.
I takie nastawienie na to, że będzie poparcie, tak, w sieci, że będzie wesoło, radośnie, o, fajnie. Tak. Ale to no takie bezsensowne to jest, tak.
No tak, znaczy bezsensowne, ale przede wszystkim bezmyślne, no bo przede wszystkim, jeżeli widzimy ataki pod no nieważne jaką osobą, nieważne czy to jest święty, czy to jest przeciętny Kowalski, no to zanim ktoś udostępni coś, upubliczni, no to powinien takie coś zweryfikować.
Tak.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak podpowiada nam zasada jeszcze z czasów prawa rzymskiego, każdy człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Mhm. Nie można mówić o kimś, że jest przestępcą, że popełnił jakieś wykroczenie, dopóki nie zapadnie wyrok w tej sprawie. A tutaj mamy sytuację pod adresem Jana Pawła II, że pada jakieś bezsensowne oskarżenie, no ale to czy bezsensowne na chwilę zostawmy na bok. Ale pada oskarżenie i jeszcze nikt nic nie orzekł w tej sprawie, a już mamy taką postawę, że wszyscy wszystko wiedzą i to już jest pewne, co on zrobił, czego nie zrobił i to zaniedbał i tak dalej. I tak trzeba tłumaczyć dzieciom, że nigdy nie wolno oskarżać, dopóki nie zapadnie chociażby jakiś wyrok w tej sprawie, jakaś czyjaś decyzja. O to chodzi. Każdy człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja zawsze zachęcam dzieci, żeby jak słyszą tego typu ataki, to żeby kogoś na przykład pociągnęli za język, dosłownie, po prostu, żeby ludzie tak prowokowali, żeby ten, który atakuje, w jakiś sposób uzasadnił to. No bo bardzo często jest tak, że ktoś coś usłyszy, że Iksiński jest zły, a jak zapytamy, a dlaczego, a wyjaśnij to, dlaczego? No i nagle się robi cisza, albo widzimy stwierdzenia, że a tak w jakimś radiu powiedzieli, tak w jakiejś telewizji powiedzieli, tak powiedział ktoś, a nawet dzieci nie zdają sobie sprawy często, że te autorytety, które kiedyś były autorytetami, mam tu na myśli chociażby wykładowców uczelnianych, już dzisiaj autorytetami mogą nie być. Dokładnie. Chodzi o to, że na przykład słyszymy stwierdzenie, że tak powiedział jakiś, dajmy na to doktor czy profesor, no i dziecko na przykład nie zdaje sobie, znaczy nie zdaje, może nie weźmie pod uwagę tego, że ten profesor również może mieć poglądy albo mówi to celowo. Albo na przykład okłamuje celowo, ale gdzieś tam mamy zakodowane w głowie, że skoro ktoś jest wykładowcą, ktoś jest mądrym człowiekiem, no to bierzemy wszystko na ślepo. Więc tutaj podsumowując, Przede wszystkim informacje trzeba potwierdzać, informacje trzeba weryfikować. Nie wolno stosować żadnych osądów, dopóki nie zapadnie jakiś wyrok, jakaś decyzja w tej sprawie. No i oczywiście uczyć asertywności dzieci, czyli tego wyrażania własnego zdania, tego stawiania się w obronie, bo to też przecież jest bardzo istotne, to bardzo kształtuje charakter przyszłego, dorosłego człowieka, tak, póki jest dzieckiem. No i przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby też, jeżeli słyszymy, że takie coś jest na terenie szkoły, no bo rodzic tak dostępu do szkoły tak po prostu nie ma, tak żeby mógł wejść i porozmawiać z kimś, no to ja bym polecał przede wszystkim rozmowę z wychowawcą klasy, jeżeli słyszymy, że takie coś jest na terenie klasy, ale również jeżeli rodzice dowiadują się, że tam Iksiński czy któryś rozpowiada takie rzeczy, no to przecież można z jego rodzicami porozmawiać. Do tych działań bym zachęcał.
No gorzej, jeśli rodzice mają podobne poglądy, no to wtedy już jest trudniej. Ale dobrze, ale powiedzmy, że jest taka sytuacja, bo zaznaczył pan na początku, do jakich dzieci mamy trafiać w sytuacji właśnie tych ataków. I teraz, jeśli zdarzyłoby się, że pod wpływem, pod naporem swoich rówieśników dane dziecko również, tak, stara się zaistnieć na forach, na portalach facebookowych, to w jaki sposób z takimi dziećmi, czy też te same argumenty, które nam tutaj pan zasugerował, czy jeszcze ewentualnie można coś dodać odnośnie skutków takiego działania dziecka?
Znaczy, tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsza to jest edukacyjna, druga to jest wychowawcza. Edukacyjna, tak jak pani sama zauważyła, pani redaktor, na początku naszej rozmowy, że no, małe dzieci dzisiaj nie pamiętają, bo od śmierci świętego Jana Pawła II już minęło te paręnaście lat. No i oni nie pamiętają. No i z jednej strony no, odpowiedź wydawałaby się oczywista, że no, trzeba ich uświadomić, poopowiadać, włączyć film, zrobić lekcje w szkole na ten temat. Natomiast te działania to jest za mało bez odpowiednich kwestii wychowawczych. No i teraz pytanie, jak adresujemy takie treści na przykład do ludzi, do osób niewierzących? No bo można oczywiście stwierdzić, że no ktoś jest niewierzący i tak dalej i on tak uważa, no dobrze, ale jak jesteś niewierzący, to dobrze, twoja sprawa, ale to nie znaczy, że musisz atakować to, w co ja wierzę i na odwrót oczywiście. Ale musi być tutaj koniecznie kwestia wychowawcza, czyli jeżeli w domu nie zostanie uruchomiony pewien proces związany właśnie z szacunkiem, z tolerancją i tak dalej, no to kwestia edukacyjna to nijak ma się. Dlatego ja tutaj zachęcam, żeby po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, rozmawiać z rodzicami takiego dziecka. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że dzisiaj te dzieci, o których teraz mówimy, one są wychowywane w takiej, jakby to powiedzieć, tak jak pan Jurek Owsiak kiedyś mówił, rób ta, co chce ta. Tak, w takiej wydawałoby się wolnościowej ideologii, czyli no, chcesz to mów, nie chcesz to nie mów, prawda, chcesz to rób, nie chcesz to nie rób, masz prawo do swojego zdania, nikt ci nie może zabronić i tak dalej. Ale to jest złudne, no bo to, że masz prawo do swojego zdania, to nie znaczy, że masz prawo do kłamania. To nie znaczy, że masz prawo do manipulowania. Wolność, jeżeli chodzi o wolność słowa, polega na tym, że oczywiście mogę mówić, co chcę, ale to musi być zgodne z rzeczywistością. I dlatego trzeba dzieci od najmłodszych lat uczyć, że po prostu kłamstwo, oprócz tego, że jest grzechem, to jest po prostu szkodliwe. Można podawać im przykłady osób, które poprzez kłamstwo miały kiedyś przeróżne kłopoty. Trzeba tłumaczyć dzieciom, jak potem bardzo ciężko pewne rzeczy jest odkłamać. W internecie mamy bardzo wiele przypadków, kiedy coś zostało powiedziane, potem wydawałoby się, że coś zostało skasowane, a to i tak wiele, wiele lat jeszcze istnieje. Zresztą proszę sobie przypomnieć, jak to u was było. Przecież jak kiedyś do internetu trafił fotomontaż, bo jestem dyrektorem w jakimś drogim, luksusowym samochodzie. I mimo, że informacja została sprostowana, że jest to nieprawdziwe, No to i tak przez wiele, wiele lat byli tacy, którzy jeszcze w to uwierzyli.
Ale dlatego... wie pan, i to nawet rozsądni wydawałoby się ludzie po wielu, wielu latach, bo nawet ja się z tym pytaniem zetknęłam, tak? Czy posiada rzeczywiście do tej pory jeszcze tego sławnego Maybacha?
No właśnie, bo chodzi o to, że kłamać jest bardzo łatwo, ale odkłamać to jest często bardzo wieloletni proces i po prostu dzieci muszą być uczulone od najmłodszych lat, że mogą narobić bardzo dużo szkód w ten sposób, których bardzo ciężko może odkłamać, do których ciężko jest odkłamać i trzeba też no, dzieciom wyjaśnić, że słuchaj, również wartości, w które ty wierzysz, albo pod twoim adresem mogą się znaleźć takie informacje, jakbyś się wtedy czuł, żeby dziecko trochę empatii nabrało. Jeżeli są ludzie, którzy nie wierzą, okej, mają do tego prawo, ale po prostu muszą uszanować to, że dla innych jest to że jest to po prostu pewna świętość i nie należy tego tak po prostu tego obrażać i po prostu trzeba mieć szacunek i tolerancję.
No właśnie, szacunek i tolerancja, ale nie akceptacja zła, prawda, panie Adamie? I tutaj trzeba to rozdzielić, a ponadto, no tak jakoś mi się bardzo mocno nasuwa to, że dzieci często, nasze dzieci są w tej chwili pozbawione dostępu do wiedzy tej prawdziwej, do poznania tych najlepszych wartości, no na bazie których może być kształtowana taka dojrzała osobowość i dlatego w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie no, potrzeba zawalczyć o tą prawdę, o to wyzwolenie z kłamstwa, z tej lawiny kłamstwa, która idzie nie tylko na ludzi dorosłych, ale także na nasze pociechy. Drodzy Państwo, dzisiaj goszczę wprawdzie nie w studiu, ale przez telefon pana Adama Budka w poradach pedagoga i psychologa i rozmawiamy na temat edukacji dziecka w rodzinie wobec ataków na Kościół katolicki. Zapraszam w tej chwili do udziału w naszym spotkaniu. Podaję numery, przypominam w zasadzie numery telefonów dla tych z Państwa, którzy będą do nas telefonować z Polski Północnej. To numer 56 655 23 55 i drugi numer telefonów dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. A zatem zapraszam bardzo serdecznie do współtworzenia naszej audycji. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem ojcem czwórki dzieci.
A jeszcze imię, jakby pan zechciał nam podać.
Moje imię Aleksander.
Witam.
I właśnie, kiedy synowie chodzili do gimnazjum, uczęszczali do gimnazjum, jeszcze wtedy było gimnazjum, teraz są dwa lata po liceum, a tam mieli taką książkę, nazywam to książkę, nie lekturę, nazywano to lekturą, Buszujący w zbożu. To jest obrzydliwa książka amerykańska, przetłumaczona na język polski, która funkcjonowała w polskim szkolnictwie jako lektura na języku polskim. Ale to z językiem polskim nie mało nic wspólnego, oprócz tego, że została bardzo paskudnie przetłumaczona. Ale tłumaczenie nie ma znaczenia. Ma znaczenie sens. W tej książce, to była obowiązkowa książka dla wszystkich dzieci w całej Polsce, której treść miała tak. 16-latek, który porzuca szkołę, wypłaca swoje stanie lekkich obyczajów. Oczywiście kluby nocne, piwo, wódka, bluźnierstwa na kościół i kapłanów.
Jak pan sobie poradził z tym problemem, panie Aleksandrze?
Ja dowiedziałem się o tej książce od mojego syna Karola, który miał system indywidualny, bo jest chłopcem niepełnosprawnym, był indywidualnie nauczany i on sam się nauczył czytać i pierwszy przeczytał tę książkę w szkole i powiedział nam, rodzicom, mamie, mamo, jaka to jest obrzydliwa książka, jakie tam są wulgaryzmy, jakie tam są straszne rzeczy i o tym chłopaku i o tym wszystkim. I moja żona, czyli matka naszych dzieci, żona poszła, napisaliśmy list, żona poszła z listem do dyrektora szkoły i prosić o to, żeby tej książki nie była obowiązkową dla dzieci, bo to jest wulgaryzm, straszny, okrutny wulgaryzm.
Tak, rozumiem, a i co, udało się?
Była sytuacja tylko, że w klasie mojego syna, on był tylko jako jeden w klasie, bo to był indywidualny sposób nauczania, a wreszcie szkoły było wszystko prowadzone. Także dyrektorzy odrzucali, pomimo, że żeśmy alarmowali listem precyzyjnie, punktowaliśmy wulgaryzmy, satanizmy, obrzydliwości, jakie ta książka ze sobą wiosła. Mówię książka, ale aczkolwiek zaliczono, polski system edukacyjny zaliczył to jako lekturę.
No rozumiemy. Już to pan powiedział, panie Aleksandrze, dziękujemy ślicznie, dziękujemy.
Czyli dzieci zostały zdeprawowane przez edukację w szkole gimnazjalnej.
To takie doświadczenie pana. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówię Florian Sygnatariusz Porozumień Gdańskich. Tak? Ja bym do tej audycji chciał dodać przede wszystkim prawdę. Żebyśmy się obracali w prawdzie, a prawda wymaga, żeby mówiący również powiedzieli, co sami wnoszą dla Polski i w prawdzie, w rozwoju. Bo jeżeli chodzi o dzieci, ja mam już nawet w tej chwili już prawie 4 prawnuków i wychowałem dzieci. Sam zresztą zajmowałem się bardzo znanymi sprawami dla Polski, ale zawsze stawiałem sprawę, co ja robię dla Polski i czy potrafimy się obracać w prawdzie.
Przepraszam, że wejdę panu w słowo, panie Florianie, ale w kwestii naszego dzisiejszego tematu, właśnie wobec tych ataków na Kościół katolicki, mówiliśmy wyraźnie o tym, że nie należy trwać w kłamstwie i dziecko ma prawo do prawdy i nie wiem, czy pan całą audycję wysłuchał, bo tak chyba niekoniecznie wynika.
Audycji dzisiejszą też,
tak.
Dzisiejszą również, natomiast zależy mi na tym, żebyśmy oddziaływali w prawdzie duchowo i przykładem, bo dzieci korzystają z przykładu i równocześnie chcą być tolerowani przez swoje środowisko i w związku z tym są bardzo często po prostu źle ukierunkowywani.
My pana rozumiemy, panie Florianie.
Ale taką prawdą dla nas na pewno jest święty Jan Paweł II i Solidarność, która wyszła, gdyby nie było świętego Jana Pawła II, nie byłoby Solidarności i tych wielkich przemian.
Tak, i prawda nas wyzwoli. Panie Florianie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Panie Adamie, jakby pan się chciał ustosunkować do tych słów dwóch naszych poprzednich wypowiedzi.
A propos pana, który na początku dzwonił, no to przede wszystkim gratuluję sukcesu wychowawczego, ponieważ jeżeli syn wziął taką książkę do ręki i sam ocenił żonę, a to jest to sukces wychowawczy. Natomiast pan też poruszył taką kwestię, że poszedł do dyrektora szkoły i dyrektor odmówił interwencji w tej sprawie. No, ja pragnę tutaj tylko przypomnieć jedną rzecz, że dyrektor też ma nad sobą
nadzór
przełożonych. Tak, też ma nad sobą nadzór. To jest kuratorium oraz to są organy prowadzące, czyli biuro oświaty, dzielnicowe, gminne bądź powiatowe. Także jeżeli jest taka sytuacja, no to nie należy się poddawać, tylko można iść jeszcze wyżej.
Oczywiście.
To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, co pan Florian przed sekundą podkreślił, czyli bardzo ważny czynnik wychowawczy, jakim jest modelowanie. My czasami o tym zapominamy, ale dzieci uczą się przede wszystkim obserwując dorosłych. I tutaj jest bardzo kluczowa rola zarówno rodziców, jak i pozostałych dorosłych z rodziny, czyli dziadek, babcia, wujek, ciocia, jak również nauczycieli w szkole. Jeżeli ja nie chcę, żeby moje dziecko używało wulgaryzmów, no to ja sam też nie mogę ich używać. No chodzi o to, że chodzi o pewną postawę. I wracając do tematu dzisiejszej audycji, jeżeli dziecko na przykład zobaczy, że ja wobec takich ataków na Kościół jestem obojętny albo po prostu macham ręką i mówię, że tak jestem zgłupiał za przeproszeniem, no to prawdopodobnie dziecko też skutkiem modelowania czegoś takiego się nauczy. Także przede wszystkim my musimy sami swoją postawą modelować odpowiednie postawy. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci, tak jak pokolenie naszych rodziców, chociażby w Solidarności, jak pan przed chwilą powiedział, po prostu walczyli o swoje, to my też musimy walczyć o dostęp do tej prawdy.
Tak właśnie. Dziękuję za to uzupełnienie. I mamy telefon następny. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewicza.
Teraz i zawsze.
Józef Diecezja Przemyska. Ja chciałbym powiedzieć krótko taką myśl, my mamy mało czasu, o prawdzie. O prawdzie, ale i o kłamstwie, bo to dwie strony są. Jest prawda, jest kłamstwo. Sprawa jest taka, że jeżeli my słyszymy, że ktoś tam podaje o pewnej osobie, taka, czy to jest świeczka, czy duchowna, że coś tam, jak to się mówi, wykręciła jakąś sytuację, przykładowo taką, która nie powinna być w miejsce, i to się słyszy, ja słyszę, ja nie biorę to pod uwagę, bo ja o tym nie wiem. A niektórzy, są wielu ludzi, że to rozpowiadają, wyolbrzymiają, dodają i wtedy takiego człowieka się niszczy. Bo ja, bo taka
bez prawda, weryfikacji, ja panie Jerzy, tak jak powiedział pan psycholog.
Czy to jest prawda, czy nieprawda, ale ja o tym nie wiem. Ja się nie utożsamiam tym. Prawda musi być udowodniona. Kłamstwo musi być udowodnione, dopiero wtedy można mieć jakieś zdanie. I to jest moje zdanie. I dzisiaj to są wielkie błędy. Wielkie błędy, bo się kogoś oskarża, nie mając żadnych dowodów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Bogu. Panie Jerzy. Czyli tutaj to rozpychanie się rękoma w bok, tak? To silniejszy, tym ten zwycięża. Panie Adamie, i kilka słów na podsumowanie wypowiedzi pana Jerzego i zakończenie naszej audycji. Bardzo proszę.
Znaczy, pan Jerzy poruszył bardzo ważną, ale również bardzo delikatną kwestię, czyli prawdy i kłamstwa, bo z jednej strony by nam się wydawało, że intuicyjnie i na logikę wiemy, co to jest, natomiast są mimo wszystko bardzo cienkie granice. Z punktu widzenia chociażby historycznego pytanie, czy kłamstwo jest tylko wtedy, kiedy nie podamy prawdziwej informacji, podamy nieprawdziwą, czy może kłamstwo jest również wtedy, kiedy powiemy nie całą prawdę. Albo prawdę, ale na przykład w taki sposób, że się pominie pewne szczegóły. Natomiast z punktu widzenia kulturowego, no to możemy powiedzieć o prawdzie. Po pierwsze, prawda jest jedna i obiektywna, tak jak to grecka filozofia podaje. No i przede wszystkim, tak jak Arystoteles mówił, że to jest zgodność opisu z rzeczywistością. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy się tego trzymali, ponieważ no, wydaje nam się oczywiste to, że prawda jest jedna i obiektywna, natomiast ideologie antykulturowe wprowadzają bardzo duże zamieszanie poprzez wprowadzanie relatywizmu, funkcjonalizmu, dyskursu, gdzie pojęcie prawdy jest bardzo zaburzone, bo na przykład relatywizm mówi, że ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Funkcjonalizm, no to ci, co pamiętają poprzedni ustrój, to pamiętają te manipulacje, które jeszcze Lenin głosił. Także jak wezmę, powiedzmy, garnek i wbiję nim kłuś, to wtedy garnek jest młotkiem. To też nie jest prawda, albo na przykład teorię dyskursu, która mówi, że prawda powstaje w wyniku jakiegoś tam kompromisu. No nie kompromisu. Prawda jest zawsze jedna i jest obiektywna.
Dziękuję za to takie piękne zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Ja myślę, że to, co dzisiaj zostało powiedziane w naszych poradach, będzie przydatne dla osób nas słuchających. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, a panu Adamowi Budy Dudek, psychologowi społecznemu, bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.